Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam się z Państwem. Leszek, również moja żona też Państwa wita, ale niestety nie ma jej tutaj obok mnie. Pozdrawiam Cię, kochanie. Jest troszkę zbyt słaba, bo akurat dzisiaj musiała wziąć chemię, bo w czwartek jest Boże Ciało i nie mogła przyjść na audycję. Witam również Jarosława, który realizować będzie naszą audycję oraz naszego gościa, który już był w telewizji Trwam o 18:00, doktora habilitowanego pana Mieczysława Guzewicza, który jest teologiem, biblistą, świeckim konsultorem Rady Episkopatu Polski do spraw rodziny, mężem i ojcem trójki dzieci. Serdecznie witamy.
Witam również, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Drodzy Państwo, dziś już zapowiadany wcześniej temat. Prawdziwa męskość fundamentem małżeństwa, ojcostwa i kapłaństwa. No, kiedyś nie było może potrzeby, żeby mówić, kto to, kim jest mężczyzna, kim jest kobieta, bo jakoś te role były przekazywane z dziada, pradziada, przez rodziców i nie było problemu z identyfikacją, jakie są zadania, jakie są cechy męskie, kobiece. No, w tej chwili narzekamy na brak prawdziwych właśnie mężczyzn, odpowiedzialnych mężczyzn i tak dalej. I tu właśnie dlatego ten temat bierzemy dzisiaj, że istnieje pilna potrzeba zrozumienia, czym jest ta prawdziwa męskość, bo bez tego ani małżeństwo, ani ojcostwo, ani również kapłaństwo nie może być dobrze wypełniane. Oczywiście łaska Boża działa, ale jeżeli my jako rodzice nie będziemy potrafili uformować odpowiednio naszych dzieci, konkretnie naszych synów, to po prostu będzie dużo trudniej im, naszym synom, być dobrymi małżonkami, ojcami, kapłanami. Oddaję głos. Doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz. Proszę bardzo.
Jeszcze raz bardzo serdecznie witam Państwa i dziękuję Państwu Polakiewiczom za zaproszenie mnie do tej audycji. Również bardzo serdecznie Panią Elę pozdrawiam i życzę szybkiego powrotu do pełni sił, do pełni zdrowia i tego, aby Pani Ela w kolejne wtorki mogła być tutaj obecna i abyście Państwo dalej tak pięknie i z takim oddaniem posługiwali małżeństwom i rodzinom w naszej ojczyźnie, ale właśnie też poprzez te piękne nasze katolickie media. Przy tej okazji chciałem też pozdrowić tych wszystkich bliskich mi i przyjaciół. Pozdrawiam serdecznie Jolę, moją ukochaną żonę i nasze dzieci. Pozdrawiam mamę, teściów, ale też wielu przyjaciół, którzy dopingują i którzy też wspierają w realizacji tego typu działań, nawet poprzez modlitwę, dziękując Wam za to wsparcie. Temat jest piękny i dlatego bardzo dziękuję Panie Leszku za to, że możemy ten dzisiejszy wieczór poświęcić temu tematowi. Temat jest ważny, co do tego też nie mam najmniejszych wątpliwości, ale temat też jest bardzo trudny. Bardzo też obszerny i dlatego już tak na wstępie chciałbym uprzedzić naszych drogich radiosłuchaczy, że my na pewno nie wyczerpiemy tego tematu, żeby nie było takiego odczucia, jakie się też pojawiło po programie telewizyjnym, że o pewnych rzeczach nie powiedzieliśmy w czasie tego programu. No rzeczywiście nie było to możliwe i również i teraz pewnie tak będzie. Jest to bardzo, bardzo obszerny temat. I my poruszymy pewnie tylko fragment tego problemu, prosząc o to, żeby sięgać do źródeł, żeby poszerzać sobie we własnym zakresie. I tu jako nauczyciel, a jestem od zawsze, bo to jest moje życie zawodowe, nauczycielem, chciałbym na wstępie poprosić Państwa o otwarcie się na pewne lektury, a jako też nauczyciel powiem, no w tym naszym temacie to nazwałbym je lekturami obowiązkowymi. Właśnie w tym temacie męskości, tak ważnym, jak już powiedzieliśmy. Otóż ilekroć mam okazję w ostatnim okresie rozważać ten temat, to przedstawiam trzy takie lektury książkowe i na pierwszym miejscu zawsze przedstawiam adhortację błogosławionego Jana Pawła II z 1989 roku, zatytułowaną Redemptoris Custos, a więc adhortację poświęconą świętemu Józefowi. Bardzo bym pragnął, wręcz marzę o tym, żeby każdy mężczyzna, szczególnie każdy katolik, szczególnie każdy katolik w Polsce, od chociażby właśnie dlatego, że powinniśmy wyrażać wdzięczność Panu Bogu za ten pontyfikat, za tę postać, za błogosławionego Jana Pawła II, z wdzięczności powinien właśnie tą adhortację przeczytać. Ona nie jest obszerna, ale ze spokojem, wręcz nawet z ołówkiem w dłoni, przeczytać pod takim kątem, co ja jako mężczyzna mogę dopatrzyć się we wzorze pokazanym w taki sposób przez błogosławionego Jana Pawła II. W części do tej treści będziemy się w dzisiejszych rozważaniach odwoływać. Jako drugą lekturę podaję, i myślę, że tutaj nie jestem oryginalny, bo jest to książka dość znana i rozpowszechniana, John'ego Eldridge'a, książka Dzikie serce. Dzikie serce. Bardzo dobrze autor przedstawia pewne fragmenty, zakamarki, głębi istoty męskości, ale na pewno ona nie wyczerpuje i dlatego bardzo proszę i zachęcam do spojrzenia na książkę, o której już w programie telewizyjnym wspominaliśmy, książkę Larry'ego Richardsa, Larry Richards, pod tytułem Być mężczyzną. W podtytule jest Strategia duchowego rozwoju, Być mężczyzną. A więc te trzy źródła literackie, Adhortacja Redemptoris Custos i dwie książki, Dzikie serce i Być mężczyzną, proponuję jako lektury obowiązkowe. Natomiast też bardzo, bardzo gorąco zachęcam kochanych współbraci mężczyzn do obejrzenia dwóch filmów. Z pełną świadomością je reklamuję, bo tak sobie myślę i nawet pozwalam sobie w różnych środowiskach mówić, że tych dwóch filmów nie można nie obejrzeć. To jest dość znany od ubiegłego roku w Polsce film Fireproof, w polskiej wersji językowej Próba ognia albo Ognioodporny. Cieszę się, jestem wdzięczny środowisku Domowego Kościoła, że w ubiegłym roku i w tym roku również w akcji Zabierz żonę na randkę był właśnie ten film proponowany, Fireproof. Natomiast to same środowisko, które zrealizowało tamten film i wiele osób, które ten film oglądało, no wyraża uznanie, że jest to wyjątkowy film. To samo środowisko zrealizowało film dotyczący ojcostwa, ponieważ tamten dotyczy małżeństwa i nosi on tytuł Odważni, Odważni. Tak mówię, te dwa filmy trzeba obejrzeć, tak jak te trzy książki wcześniej wymienione trzeba przeczytać, tak te dwa filmy trzeba obejrzeć. W takim razie spróbujmy się zmierzyć z tym tematem prawdziwa męskość, fundamentem małżeństwa, ojcostwa i kapłaństwa. Chciałbym to zrobić w oparciu o takie trzy punkty. Oczywiście cały czas podkreślam skrótowo, nie wyczerpiemy zagadnienia. Najpierw, abyśmy spojrzeli na męskość troszeczkę szczerzej i przedstawili takie główne cechy owej prawdziwej męskości. Potem zawężymy to i będziemy chcieli przybliżyć się do tego ideału wzorca prawdziwego mężczyzny właśnie w oparciu o świętego Józefa, aby w trzecim punkcie już skoncentrować naszą uwagę i nasz wzrok na osobie Jezusa Chrystusa, który powinien być dla nas tym głównym wzorem dla nas mężczyzn w rozwijaniu, w budowaniu prawdziwej męskości. Jeśli chodzi o to spojrzenie szersze, to też chciałbym tak to zaakcentować, żebyśmy mieli to poukładane w świadomości, że nie jest możliwe i nie wolno wręcz nam tego robić, żeby mówić o męskości w oderwaniu od małżeństwa i w oderwaniu od rodzicielstwa. Na taki kierunek patrzenia zwraca nam uwagę przede wszystkim wyjściowy tekst biblijny, to jest 27 werset pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju. To jest ten znany fragment. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę. I tu słyszymy rzeczywiście wyraźnie o tym, że człowiek został stworzony na podobieństwo Boże, ale w różnorodności płci, jako mężczyzna i jako kobieta. Ale zaraz w kolejnym wersecie, 28, są te bardzo ważne słowa, po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich, bądźcie płodni i rozmnażajcie się. No i tam dalsze słowa są również, jak pamiętamy. A więc tu też właśnie to wyraźnie widzimy, że najpierw mężczyzna, ale od razu w małżeństwie i w rodzicielstwie. I nie odrywajmy ani męskości od małżeństwa i rodzicielstwa, ani też nie odrywajmy ojcostwa od małżeństwa. Jeśli mówimy o problematyce ojcostwa, to też musimy to wyraźnie zakorzeniać w małżeństwie. Właśnie adhortacja Redemptoris Custos i Jan Paweł II na to także zwraca uwagę, że męskość ojca, świętego Józefa, że jego funkcja jako mężczyzny i jako ojca nie może być rozpatrywana w oderwaniu od jego małżeństwa, od małżeństwa z Maryją. Patrząc na Jana Pawła II, chciałbym zwrócić uwagę na pewien szczegół. Proszę popatrzeć, że my go postrzegamy jako postać wyjątkową i wyrażamy wdzięczność Bogu, między innymi już w tej chwili poprzez kult jego osoby jako błogosławionego Jana Pawła II. Co do jego wielkości, nie mieliśmy nigdy wątpliwości. To wielkości takiej, powiedziałbym, wielopłaszczyznowej, bo i duchowej, i intelektualnej, ale też co do właśnie tej odwagi, takiej typowo męskiej odwagi w pokonywaniu ogromnej ilości różnych przeciwności w imię głoszenia prawdy. Ale na to, że on taki był, właśnie taki, że może być dla nas mężczyzn tak wyjątkowym wzorem, błogosławiony Jan Paweł II, główny wpływ na jego rozwój jako osoby, jako mężczyzny, jako kapłana mieli przede wszystkim mężczyźni. Proszę popatrzeć, Karol chłopczyk traci mamę w wieku 9 lat, zostaje mu ojciec i w zasadzie w tym okresie właśnie, kiedy rozpoczyna się nawet w wymiarze takiego rozwoju psychiki młodego człowieka, rozpoczyna się rozwój jego osobowości, to ten rozwój dokonuje się przede wszystkim poprzez bardzo bliski kontakt z ojcem, który go również wielopłaszczyznowo formuje, oddziaływuje na niego, jest dla niego przykładem i wzorcem, ale bardzo mocno ukierunkowuje go ojciec właśnie na intensywną współpracę z Bogiem, na intensywną współpracę z Duchem Świętym. Potem w jego życiu pojawia się przewodnik, nauczyciel, mistrz teatralny Mieczysław Kotlarczyk, bardzo często wspominany przez błogosławionego Jana Pawła II, no i Jan Tyranowski, ciekawa postać, bo wykonujący w czasie wojny zawód krawca, choć z zawodu był przede wszystkim księgowym, ale zawód krawca, ale jednocześnie mistyk. Wyjątkowa postać i też wyjątkowy mężczyzna. A więc na rozwój Karola Wojtyły, późniejszego papieża, obecnego błogosławionego Jana Pawła II, przede wszystkim wpływ miało trzech mężczyzn. To jest bardzo ważny szczegół i nie można nam tego nie dostrzec. W takim razie, tak bardzo króciutko, na czym ma polegać owa męskość? I tutaj chciałbym się posłużyć kilkoma wypowiedziami z różnych źródeł, ale bardzo krótkimi. Najpierw takie stwierdzenie, mężczyzna nie traci nigdy z oczu perspektywy ostatecznej. To musi nadawać zarówno sens naszemu życiu jako mężczyzn, jako mężów, jako ojców, ale też musi być bardzo ważnym dla nas źródłem motywacji. Mężczyzna nie traci nigdy z oczu perspektywy ostatecznej. Mężczyzna zawsze podejmuje decyzje tylko, w cudzysłowie, po konsultacji z Duchem Świętym. Mężczyzna jest predysponowany do tego, żeby podejmować decyzje, żeby wyrażać swoją odpowiedzialność za rodzinę, za małżeństwo, za rodzicielstwo, ale jeśli nie będzie tego robił w konsultacji z Duchem Świętym, to te decyzje mogą być niestety niebezpieczne, mogą być zagrożeniem, mogą być źródłem zagrożeń. Bardzo ważne stwierdzenie. Mężczyzna swoją seksualność również oddaje Bogu, oddaje Jezusowi. Co dzisiaj jest szczególnie ważne, mając świadomość, że jest ona bardzo mocno bombardowana, właśnie ta nasza męska seksualność. Znalazłem w jakimś źródle takie stwierdzenie, które mi bardzo odpowiada, że prawdziwy mężczyzna, panowie, chciałbym, żebyście to wyraźnie usłyszeli, prawdziwy mężczyzna nie bierze do ręki pornografii, nie ogląda pornografii. Jeśli chcesz być prawdziwym mężczyzną, to to między innymi w ten sposób ma się wyrażać, że dystansujesz się od pornografii. Mężczyzna to przewodnik, jest to bardzo ważna cecha męskości, potwierdzona na przykład tym, proszę spojrzeć, że mężczyźni mają znacznie lepszą orientację w terenie, ale to w wymiarze takim, powiedzmy, przyziemnym mężczyzna ma być przewodnikiem, ma być tym, który prowadzi, ale też w wymiarze znacznie szerszym mężczyzna ma być przewodnikiem w tym znaczeniu, że ma wskazywać drogę, kierunek do tych wartości największych, najważniejszych, uniwersalnych. Mężczyzna to ten, który przynosi z zewnątrz, no ale właśnie co przynosi do domu? Przede wszystkim Boże prawo i Boże zasady. O tym jeszcze powiemy. Mężczyzna strzeże przed zagrożeniami. Też w jakiś sposób jesteśmy do tego predysponowani, żeby dawać poczucie bezpieczeństwa dla naszych rodzin, dla naszych żon. Przypatrzeć, że kobiety bardzo mocno tego oczekują, owego poczucia bezpieczeństwa. Ale to właśnie mężczyzna jest tym, który ma je zabezpieczyć, ma chronić przed różnorakimi zagrożeniami. Co za tym idzie, jak wojownik, ma być bardzo wyczulony również na te zagrożenia. Dalej, prawdziwy mężczyzna jest duchowym przywódcą rodziny. To jest bardzo ważne stwierdzenie. I tutaj przy tej okazji, w sposób taki bardzo, ale naprawdę bardzo delikatny, chciałbym się odnieść do tekstu, który z wielkim zainteresowaniem przeczytałem w ostatnim numerze Niedzieli. Myślę, że wielu z nas sięga do tego czasopisma i tam na stronie 8 i 9 znajduje się wywiad, tekst na temat rozpoczęcia działalności takiego dodatku do Osservatore Romano, dodatku poświęconego kobiecości. Nie ukrywam, ale to jest moje subiektywne odczucie, że troszeczkę mnie to zaniepokoiło, bo tak sobie myślę z szacunkiem dla kompetencji pani profesor, z którą ten wywiad jest prowadzony, ale czy rzeczywiście jest to potrzebne, bo między innymi tutaj w tym tekście jest takie stwierdzenie, że Kościół jest mało przychylny dla kobiet i pani profesor to potwierdza, że środowisko kościelne jest niechętne kobietom, są akceptowane, gdy wypełniają role podrzędne i służebne. No, nie zgadzam się z tym. Dostrzegam tutaj wręcz nawet jakiś niebezpieczny nurt feministyczny, który się wkrada w środowisko Osservatore Romano, ale to jest moje subiektywne zdanie. Natomiast prowadzący wywiad, pan redaktor Włodzimierz Rzędzioch, w pewnym miejscu wypowiada takie słowa, że przekazywanie wiary nowym pokoleniom przez wieki, to głównie kobiety przekazywały wiarę potomstwu. Czy zgadza się pani z tą analizą? Przez wieki to głównie kobiety przekazywały wiarę potomstwu. No, przepraszam, nie. Pan Bóg rolę tych, którzy mają wiarę potomstwu przekazywać, przeznaczył przede wszystkim tą rolę dla mężczyzn. Z całym szacunkiem dla kobiet, to naprawdę nie umniejsza wartości kobiecości. Akurat mówię to z takim pełnym przekonaniem wewnętrznym, ponieważ dla mnie Maryja, Matka Jezusa, jako kobieta jest kimś bardzo ważnym i to między innymi poprzez przyglądanie się jej osobie i jej roli w historii zbawienia. Muszę powiedzieć, że rola kobiet reprezentowanych przez Maryję w historii zbawienia jest wielka i wyjątkowa, ale jednak przekazywanie wiary i reprezentowanie Boga w dosłownym znaczeniu tego słowa poprzez jego prawo Pan Bóg przypisał mężczyznom. I to mężczyźni są tymi, którzy są duchowymi przywódcami rodziny. To mężczyźni mają wskazywać kierunek dla rodziny, ale też mają reprezentować, w pewnym sensie reprezentować Boga, reprezentować prawo, reprezentować dekalog. I mówienie, że to kobiety przekazują wiarę, znowu jest takim trendem jakby umniejszania właśnie tej roli mężczyzny.
przepraszam, już słyszę naszych słuchaczy, którzy mówią, no to co by było w naszych rodzinach, gdybyśmy my, żony i matki tej wiary nie przekazywały, no bo ojcowie są w pracy, są gdzie indziej, albo w ogóle tego tematu nie podejmują. Ale to jest właśnie związane z niewłaściwym wypełnianiem tej prawdziwej męskości.
I to między innymi właśnie, panie Leszku, po to jest ta audycja, nie? Żebyśmy troszeczkę mężczyzn ukierunkowali na to zadanie, które od wieków Pan Bóg mężczyznom przeznaczył, a które to zadanie mężczyźni w ostatnim pokoleniu, może półtora pokolenia, chętnie zrzucili na żony. Sami się jakby zwolnili z tego zadania. I rzeczywiście ten ciężar przejęły kobiety, ale my staramy się pokazywać ideał. I tu z takim całym wewnętrznym przekonaniem chcę potwierdzić, że Słowo Boże od samego początku tą rolę mężczyznom przypisuje i tą rolę potwierdza, że to mężczyźni właśnie byli tymi, którzy w rodzinie reprezentowali Boga, reprezentowali prawo i odpowiedzialni byli za przekazanie tych największych wartości. Tu w tym momencie trzeba powiedzieć, no więc to mężczyźni właśnie są odpowiedzialni za przekazanie przede wszystkim wartości obecności Boga w życiu, za przekazanie uznania dekalogu, Ewangelii, ale też coś bardzo ważnego, to mężczyźni są odpowiedzialni za ukazanie autorytetu Kościoła. Też poprzez swoje osobiste nastawienie do Kościoła i uznanie tego autorytetu. Niestety, no tak się stało, że mężczyźni się z różnych powodów z tej roli zwolnili, ale chcemy mówić o ideale i dobrze, że mamy taką okazję. A więc tak szerzej, patrząc na to zadanie mężczyzna zabezpiecza te podstawy bezpieczeństwa w rodzinie, mężczyzna broni słabszych, mężczyzna broni prawdy, mężczyzna jasno określa, co jest białe, co jest czarne, ale też prawdziwy mężczyzna jest gotowy do największych poświęceń, do ponoszenia ofiary właśnie w imię obrony prawdy, w imię obrony tych największych wartości. O czym za chwilę powiemy, kiedy już będziemy ukonkretniać. To tak szerzej, chociaż tak jak powiedziałem, nie wyczerpuje to i możemy jeszcze sięgać do źródeł i doczytywać się, co jeszcze składa się na właśnie ową prawdziwą męskość. Przy czym chciałbym poprosić o to, żeby jednak sięgać do takich źródeł, między innymi też do Słowa Bożego, natomiast raczej nie sięgać do współcześnie lansowanych źródeł przez różne środowiska, które raczej pokazują, powiedziałbym, karykaturalny wzorzec męskości i mężczyzny. Bez wątpienia taki karykaturalny, wypaczony wzorzec pokazują reklamy, pokazują seriale, pokazują kolorowe czasopisma. Chciałem teraz spojrzeć właśnie na postać świętego Józefa i bardzo króciutko, mówiąc o ideale prawdziwego mężczyzny, próbować wydobyć ten ideał właśnie z tej osoby, z tej postaci, tym bardziej, że tak jak powiedziałem, mocno zwrócił na to uwagę błogosławiony Jan Paweł II we wspomnianej już kilkakrotnie Adhortacji Redemptoris Custos. Czego ja się tam dopatruję, bo można przeczytać Adhortację i może dostrzec inne akcenty, ale takie główne akcenty to przede wszystkim właśnie to, iż mężczyzna jest tym, który broni życia. Święty Józef stanął jako osoba w obronie życia. Dokonało się to przede wszystkim w momencie, kiedy otrzymał polecenie ucieczki do Egiptu, już w momencie po narodzinach Jezusa, w momencie wyraźnego zagrożenia jego życia, ale proszę zwrócić uwagę, że kiedy ten szlachetny mężczyzna broni Maryi przed zniesławieniem, to tu również mamy element obrony życia zarówno jej, jak i już poczętego dziecka, bo realne zagrożenie ukamienowania tej młodej palestyńskiej dziewczyny bez wątpienia istniało. W obu tych przypadkach jego działania były poprzedzone interwencją Bożą, ale nie byłoby tej interwencji, gdyby nie było jego predyspozycji. Także tu też jest wielka na pewno zasługa samego świętego Józefa, który, jak to często w adhortacji błogosławiony Jan Paweł II ukazuje, był nazywany owym mężem sprawiedliwym. On jako mąż sprawiedliwy, a więc osoba, która już miała takie szczególne predyspozycje duchowe, tak można powiedzieć, że na pewno bardzo często prosił Boga o wskazania, jak ma postępować we wcześniejszych etapach, i te wskazania tu w tych konkretnych momentach też otrzymał, że ma przyjąć Maryję z tym poczętym dzieciątkiem, a potem, czyli ją przyjąć też i obronić ją przed zagrożeniem, a potem, że ma wziąć dzieciątko, wziąć Maryję i uciekać. Jeśli mówię o tym, że Józef jest pokazywany jako ten, który broni życia, to tu chciałbym wyraźnie zwrócić uwagę dla nas mężczyzn, jako mężów i jako ojców, że to ma się realizować w takim wielorakim wymiarze. Najpierw w takim, że prawdziwa męskość potwierdza się gotowością przyjęcia tego życia, czyli najpierw otwarcie na życie. Przepraszam, no trzeba też to nazywać po imieniu. Nie jest dla mnie absolutnie wyrazem męskości postawa, kiedy mężczyzna oczekuje od kobiety, aby używała antykoncepcji, albo kiedy sam tej antykoncepcji używa prezerwatywy. Nie jest absolutnie to żadnym wymiarem męskości. Męskość to jest otwarcie się na poczęcie i to jest uszanowanie woli też żony, woli kobiety, ale też uszanowanie jakby naturalnego rytmu jej organizmu. Męskość to jest też nawet gotowość do tego, aby jeśli jest to niezgodne z wolą żony, powstrzymać się od współżycia. Ale męskość to jest także przyjęcie odpowiedzialności za poczęte już dziecko. Tutaj z samym przekonaniem chciałem powiedzieć, usłyszałem to kiedyś w wypowiedzi Jacka Pulikowskiego, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam cię, Jacku, i twoją rodzinę, że nie byłoby aborcji, gdyby mężczyźni byli mężczyznami, czyli właśnie w tym znaczeniu, gdyby mężczyźni wzięli odpowiedzialność za poczęte dziecko, bo dziecko w zdecydowanej większości poczyna się w wyniku aktu mężczyzny i kobiety, a więc jest w tym udział mężczyzny i on doprowadza do poczęcia tego dziecka. I żadna kobieta by się nie zdecydowała na aborcję, gdyby mężczyzna odpowiedzialnie powiedział: nie pozwalam na to, bo to jest dziecko, którego jestem ojcem. Ja też chcę dopowiedzieć, że w tym momencie też trzeba wyraźnie powiedzieć, no nie byłoby żadnych takich krzywd wobec dzieci, wobec kobiet, gdyby mężczyźni do końca wypełniali rolę mężczyzny, tego odpowiedzialnego mężczyzny. A więc w tym znaczeniu mężczyzna broni życia, że jest otwarty na poczęcie, że przyjmuje to poczęte już dzieciątko, że zabezpiecza bezpieczeństwo matce i dzieciątku. Ale w jeszcze szerszym wymiarze mężczyzna jest tym, który broni życia, bo w momencie, kiedy dziecko zaczyna się już rozwijać, czyha na niego ogrom, na to dzieciątko czyha ogrom niebezpieczeństw właśnie z zakresu tych zagrożeń duchowych. I tu jest bardzo wielkie zadanie dla mężczyzn, aby byli bardzo czujni i czuwali nad duchowym bezpieczeństwem dziecka, czyli owszem, nad przestrzeganiem dekalogu, nad życiem Ewangelią, nad regularną spowiedzią, nad utrzymywaniem życia w obrębie praktyk religijnych, ale też, żeby mieli pełną jasność tego, czym się dziecko zajmuje, czy nie sięga po jakieś niebezpieczne źródła, z których mogą płynąć jakiekolwiek zagrożenia duchowe. A jest w tej chwili bardzo dużo tego. Jestem wdzięczny za to, że właśnie między innymi ostatnia audycja była temu poświęcona i miałem przyjemność słuchać jej w całości, wracając autem. I tam między innymi też one zostały doprecyzowane, te zagrożenia. I tutaj no, trzeba to powiedzieć, panowie, to też my jako mężczyźni jesteśmy za to odpowiedzialni, bo to jest realne zagrożenie. Za tym stoi szatan i to my mamy dziecka bronić przed tymi demonicznymi wpływami szatana.
Pan doktor powołuje się tutaj na audycję sprzed tygodnia, 29 tak. maja. Dziecko w świecie obrazów, ksiądz Tomasz Owczarek, egzorcysta, i pani Małgorzata Więczkowska. Można to odsłuchać w internecie, online, na stronie Radia Maria pod zakładką audycję dla małżonków.
Więc jeśli ja mówię, że mężczyzna broni życia, to ja jako ojciec też wyraźnie tak to rozumiem, że jestem przed Bogiem odpowiedzialny za stan duchowy moich dzieci do końca moich dni, do końca. To nie ma znaczenia, ile lat mają dzieci. I że tą odpowiedzialność za stan duchowy między innymi muszę w ten sposób realizować, żeby być czujnym, żeby po prostu patrzeć, czy dzieci nie wchodzą w jakiś zakres tych niebezpiecznych, demonicznych oddziaływań i przeciwstawiać się temu z całą siłą, nawet za cenę jakby narażenia jakiejś tam swojej wartości, jakiegoś swojego dobra, czy swojego życia, czy swojego zdrowia. Natomiast błogosławiony Jan Paweł II jeszcze zwraca uwagę na to, że ten element męża sprawiedliwego realizuje się w przypadku Józefa przede wszystkim poprzez całkowite oddanie się do dyspozycji Boga, rezygnację z własnych pomysłów na życie na rzecz realizacji woli Bożej. To niekwestionowanie właśnie jest on dla nas wzorem takiej postawy. I proszę zwrócić uwagę, czasami można usłyszeć albo przeczytać, że Słowo Boże na temat świętego Józefa nie mówi nam za wiele, że tych tekstów jest rzeczywiście proporcjonalnie bardzo malutko. Potem jest jeszcze tylko ten tekst, kiedy Józef i Maryja szukają zagubionego 12-letniego synka, odnajdują go, ale z drugiej strony na temat świętego Józefa w Ewangelii jest bardzo, bardzo dużo. Dlatego, że my o tym, kim on był, jaki on był, jak realizował swoją rolę jako mężczyzny, jako ojca, jako męża, dowiadujemy się przede wszystkim poprzez przyglądanie się postawie Jezusa. Chciałbym prosić o to, żeby przypadkiem nie próbować rozpatrywać wartości Jezusa jako osoby w takim znaczeniu, że był on Bogiem i człowiekiem i że przede wszystkim dominowało w nim bóstwo i jakoś tak samorodnie, samoistnie doszedł on do takiej pozycji doskonałości, jaką potem realizował poprzez postawę, poprzez słowa. Nie. On był Bogiem, człowiekiem, ale w wymiarze ludzkim całkowicie poddanym tym czynnikom, którym poddany był każdy człowiek. I osobowość Jezusa kształtowała się przede wszystkim jako chłopca, jako młodzieńca pod wpływem oddziaływania rodziców, pod wpływem oddziaływania zarówno matki, jak i ojca, ale właśnie z tym rozdziałem, że inaczej na Jezusa oddziaływała matka, inaczej na Jezusa oddziaływał ojciec. I to, że Jezus wyrósł do takiej postawy, do jakiej wyrósł, co potem jest na każdej stronie nieomal Ewangelii ukazywane, jest ogromną zasługą Józefa, tak wyraźnie trzeba powiedzieć, czyli w jego postawie odczytujemy również to, jaki był jego ojciec, a więc naprawdę dużo wiemy o Józefie. I teraz jeśli ja mówię, że musimy spojrzeć na to, że owa sprawiedliwość, to, że Józef był mężem sprawiedliwym, wyraża się przede wszystkim przez to, że on się całkowicie oddaje woli Boga, to gdybyśmy mieli zapytać, jaka cecha w przypadku Jezusa jest taką cechą najważniejszą, z której my również musimy jak najwięcej czerpać, którą musimy się starać na miarę naszych możliwości przeszczepiać na nasze życie, to będzie właśnie ta cecha. Oddanie się woli Ojca, podporządkowanie się woli Ojca. To jest na każdym etapie życia Jezusa ukazane, ale jakoś tak szczególnie mocno wybrzmiewa to w Ogrójcu, w tym dramatycznym momencie modlitwy. Modlitwy, która z jednej strony kończy już misję działalności mesjańskiej na ziemi, ale z drugiej strony rozpoczyna ten moment, który przypieczętował wydarzenia paschalne, bardzo dramatyczna w treści też modlitwa, gdzie Jezus wyraźnie to podkreśla, że przede wszystkim chce zrealizować w tym, co się za chwilę będzie działo od pojmania, wolę Ojca. I nie mam wątpliwości, że taka postawa Jezusa jest zasługą Józefa, który w taki sposób oddziaływał i taką postawę w nim, w Jezusie zaszczepił. Natomiast jeśli chodzi o osobę samego Jezusa, to najpierw chciałbym powiedzieć w ten sposób. Panowie, możemy szukać wzorców męskości w różnych źródłach i dlatego jako te lektury podaję te książki, które ja wręcz z wypiekami na twarzy czytałem, z ołówkiem w dłoni i podkreślając i wracając też do wielu fragmentów tych książek. Ale jeśli chcemy tak do końca spróbować rozpoznać ideał męskości, ten uniwersalny, obiektywny, pełny ideał męskości, po to, żeby go następnie zrealizować, czy próbować realizować w własnym życiu, to przede wszystkim musimy się przyglądać osobie Jezusa Chrystusa. I tutaj bardzo proszę, ja to mówię nie dlatego, że jestem teologiem, ja to mówię nie dlatego, że jakby zawodowo zajmuję się tą tematyką. Ja to mówię przede wszystkim jako mężczyzna, jako facet, który ma 53 lata, który jest od 31 lat mężem, jest ojcem trojga dzieci, który myślę, że twardo stąpa po ziemi. W audycji, w programie telewizyjnym mówiłem o tym, że moja męskość się kształtowała w różnych okolicznościach, łącznie z tym, że byłem w wojsku, w bardzo brutalnym wojsku, w czasie stanu wojennego. I myślę, że tak mogę powiedzieć, że rzeczywiście no, na te lata, w których przyszło mi się żyć, nie z jednego pieca ten chleb jadłem. I jako mężczyzna, właśnie jako mężczyzna, tak trzeźwo oceniający tą rzeczywistość, w której dzisiaj funkcjonujemy, starający się tak trzeźwo tą rzeczywistość oceniać, dawno już temu przyjąłem Jezusa, tego konkretnego mężczyznę, jako swój główny wzór, jako ideał męskości. I tu też chciałbym to zaakcentować, żeby nam to nie umknęło, że Jezus jako Syn Boży, jako Bóg, jako jedna z osób Trójcy Przenajświętszej, którą to w minioną niedzielę tak mocno wspominaliśmy, ponieważ była uroczystość Trójcy Przenajświętszej, że Jezus, Syn Boży, był mężczyzną. Był mężczyzną. Wyraźnie to podkreślam. Że jeśli my czytamy w prologu świętego Jana, a słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas i oglądaliśmy jego chwałę, to to słowo stało się ciałem w ciele męskim. W ciele męskim. Proszę bardzo, możemy pytać, dlaczego tak, dlaczego Bóg zechciał, aby to wcielenie dokonało się w ciele męskim, ale to jest faktem. To nie zmienia faktu, że rzeczywiście tak się stało. A więc od początku do końca musimy patrzeć na Jezusa jako na mężczyznę, jako na człowieka, który w pełni ma w sobie te cechy męskie i z których to cech powinniśmy jak najwięcej czerpać. I teraz zachęcam do tego, panowie, wziąć ołówek do ręki i przeczytać wszystkie cztery wersje Ewangelii, wszystkie cztery, ale z takim pytaniem właśnie. Co chcesz mi, Panie Jezu, powiedzieć, Ty jako mężczyzna, mi jako mężczyźnie. Czyli co ja mogę zaczerpnąć z Twojego życia, z Twoich słów, z Twojej postawy, jako podpowiedź do tego, żeby próbować moją męskość rozwijać na miarę oczekiwań, jakie ma wobec mnie Bóg Ojciec. Z takim pytaniem podejść do Ewangelii, z ołówkiem i czytać. Myślę, że nie raz, ale to nie jest zbyt obszerny tekst, jeśli byśmy sobie postawili jako zadanie przeczytanie tych czterech wersji Ewangelii, nawet kilkukrotnie do tego wracając, wertując od początku do końca z tym właśnie pytaniem. Ja chciałem zwrócić uwagę tylko na kilka szczególików, ale pierwszy od razu to jest właśnie ten, kiedy czytamy na samym początku Ewangelii świętego Łukasza: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Czyli scena chrztu, kiedy Bóg wypowiada takie słowa. I tu od razu chciałbym powiedzieć, że ideałem mężczyzny ma być właśnie to stawanie się umiłowanym synem Ojca, umiłowanym synem Boga, czyli tak jak święty Józef, staranie się wypełnianie od początku do końca w naszym życiu woli Bożej. Można na różny sposób rozumieć ten ideał odpowiedzialnego mężczyzny, jako męża, jako ojca, jako kapłana. Ale przede wszystkim ten ideał ma się w tym wyrażać, żebyśmy w swoim życiu realizowali wolę Boga, wolę Ojca. Próbowali odczytywać i realizować tą wolę. Jak to robić? I tu jakby od razu kolejny fragment. Bardzo ważny. On jednak usuwał się na miejsce pustynne i modlił się. On, to znaczy Jezus. Proszę zwrócić uwagę, że takich wypowiedzi odnajdujemy w Ewangelii kilka, kiedy autorzy pokazują nam Jezusa, który się oddalał i modlił się na osobności. Choć jeszcze można zwrócić uwagę na to i zwracam uwagę na to między innymi w mojej książce na temat ojcostwa, że Jezus to bardzo często robił kosztem snu, nad ranem, gdy wszyscy spali, albo całą noc spędzał na modlitwie. Bardzo ważny szczegół, żebyśmy przypadkiem nie próbowali się jako mężczyźni tłumaczyć, że ilość obowiązków, tych właśnie takich naszych podstawowych obowiązków, bardzo ważnych, niewątpliwie bardzo ważnych, między innymi utrzymywanie rodziny w zakresie podstaw bytu materialnego, że ta ilość obowiązków nam nie daje możliwości przebywania na modlitwie tyle czasu, ile byśmy chcieli. No, nie tłumaczmy się, wręcz starajmy się jak najwięcej tego czasu na modlitwie spędzać z takim nastawieniem, że jeśli postawimy Pana Boga na pierwszym miejscu, to inne obowiązki nam się, myślę, że bardzo harmonijnie poukładają, ale nie jesteśmy w stanie inaczej odczytać tej woli, którą ma Bóg wobec nas, po to ją odczytać, aby ją w pełni realizować. Nie jesteśmy w stanie inaczej tego zrobić, jak na kolanach. Jak na kolanach w modlitwie. Z takim właśnie pytaniem. Panie Boże, jaka jest Twoja wola wobec mnie, jako tego mężczyzny, który żyje w tym małżeństwie, w tym rodzicielstwie, czy w tym powołaniu do bezrzędności w kapłaństwie albo w życiu zakonnym. Ten ideał dotyczy zarówno nas, jako mężów, ojców, jak i również osób konsegrowanych, osób żyjących w kapłaństwie. A więc wypełnianie woli Ojca, prośba o odczytywanie tej woli poprzez modlitwę, poprzez bardzo głęboką modlitwę. Inny fragment, który mi bardzo imponuje, przeszedł on, to jest akurat wypowiedź z Dziejów Apostolskich, o Jezusie, przeszedł on dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. Czyli mężczyzna wpatrujący się w Jezusa, to jest mężczyzna, który jako główny cel stawia sobie czynienie dobra. Pewnie to jest tak niby ogólnie powiedziane, nie? Ale w każdym momencie można uszczegółowić i powiedzieć, że to w wymiarze codzienności tak ma właśnie wyglądać, żebym to, co robił, przede wszystkim wywoływało ten efekt pozytywny, zarówno poprzez postawę, poprzez słowa, poprzez wielorakie gesty. Przeszedł on dobrze czyniąc. Tutaj w odniesieniu do tej cechy, którą wcześniej wymieniliśmy, cechy męskości, że prawdziwy mężczyzna to jest ten, który jest otwarty na życie wieczne, wyraźnie ten cel ostateczny dostrzega w swoim życiu, chciałbym powiedzieć jako taką, powiedzmy, motywację, myślę, że ten obraz do nas przemówi, panowie, że kiedy staniemy na Sądzie Bożym, a przecież to się dokona dokładnie w momencie, kiedy oddamy ostatni oddech i zatrzyma się praca serca i praca mózgu, to na pograniczu tego życia doczesności i życia wiecznego doświadczymy sytuacji podobnej do sytuacji, jaką przeżywamy na lotnisku, kiedy trzeba przejść przez bramkę, kiedy takie urządzenie ma spostrzec, czy mamy jakąś część metalową, jakiś przedmiot metalowy. Lubię tak obrazowo mówić, że Pan Bóg dysponuje takim urządzeniem, które się nazywa, no można tak powiedzieć, sakrometr, albo nie wiem, świętomierz, nie, sakrometr. I od razu to urządzenie zostanie podłączone do nas i ten poziom jakby świętości, który rozwinęliśmy, zostanie zmierzony i może się okazać, że my przez tą bramkę nie wejdziemy, a wręcz zostaniemy cofnięci, przed czym ostrzegam. Mnie to też bardzo mobilizuje, żeby właśnie tak to swoje życie realizować, przeszedł on dobrze czyniąc, aby rozwijać właśnie tą świętość, żebyśmy pozytywnie jakby ten test przechodzenia przez tą bramkę przeszli. Ale, proszę patrzeć, to właśnie o to chodzi, żebyśmy my jako mężczyźni ten ideał męskości poprzez to dobro realizowali, a jednocześnie, abyśmy właśnie tym ideałem zarażali środowisko, szczególnie swoich najbliższych, swoje dzieci. I ostatni fragment, który chcę ukazać, jeśli chodzi o Jezusa, ogocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi. Myślę, że kojarzymy, że jest to ten słynny hymn z listu do Filipian z 2 rozdziału. Ogocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi. Czyli prawdziwy mężczyzna, to tutaj akurat w tym fragmencie zawierają się dwa takie szczegóły do realizacji. Owszem, to jest ten, który jest gotowy do przyjmowania postawy sługi, ale ogołocenie to również gotowość do największych poświęceń łącznie z oddaniem życia. I teraz tu musimy powiedzieć, że my mężczyźni to życie mamy oddawać przede wszystkim w obronie, w stawaniu jakby do pojedynku, w zmaganiu się z największym przeciwnikiem, jakim jest szatan, czyli w obronie naszej rodziny przed tymi zagrożeniami, przed tym przeciwnikiem. Musimy być na to gotowi do tych największych poświęceń. Tutaj też zwracam uwagę, choć tak jak powiedzieliśmy, my nie wyczerpiemy całego zagadnienia, jak to jest ujęte w tym słynnym fragmencie świętego Pawła w liście do Efezjan, który przybliża głębię tajemnicy małżeństwa, kiedy święty Paweł najpierw mówi: żony, bądźcie poddane swym mężom we wszystkim, ale potem od razu mówi: mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół. Ale w tym wyrażeniu, bo i Chrystus umiłował Kościół, zawiera się treść: tak jak Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie. Czyli nam, mężczyznom, Pan Bóg stawia zadanie rozwijania miłości wobec swoich najbliższych, wobec żony, wobec dzieci, wobec tych, którzy zostali nam pod opiekę oddani, tak jak kapłani. Rozwijanie miłości, realizowanie miłości z gotowością do ponoszenia ofiary na najwyższym poziomie, z gotowością do ponoszenia ofiary z własnego życia. Rzeczywiście jest to zadanie bardzo, bardzo wysokie, jeśli chodzi o ustawienie poprzeczki, ale też tutaj chciałbym już tak na koniec taką radością jakby się podzielić, że takie postawienie życia, oparcie się na Bogu i na tych realizacja swojej męskości poprzez te wzorce świętego Józefa i Jezusa, jest najpiękniejszą przygodą, jaką może przeżyć mężczyzna, mimo że trudności i przeszkód będzie bardzo, bardzo dużo. Ale nie ma piękniejszej przygody dla mężczyzny, naprawdę nie ma, a w naturze mężczyzny jest pragnienie przeżycia przygody. Nie ma piękniejszej przygody dla mężczyzny, jak właśnie taka przygoda, kiedy wejdzie na poziom jakby odczytywania tej woli Bożej w swoim życiu i będzie tą wolę realizował we współpracy z Panem Bogiem, z zapewnieniem, i to jest jeden z takich bardzo ważnych elementów tej radości, z zapewnieniem, że Pan Bóg będzie bardzo wspierał, że Pan Bóg bardzo chce wspierać nas, mężczyzn, w realizacji tego zadania, że to jest dlatego tak cudowna przeszkoda, że mamy tak wspaniałego mistrza, przewodnika, ale jednocześnie kogoś, kto gwarantuje nam sukces, tak bym musiał powiedzieć, ponieważ jest zawsze z nami, jest zawsze przy nas, gwarantuje nam sukces. Jesteśmy skazani na sukces, bez wątpienia. I jednocześnie, tutaj może to będzie troszeczkę subiektywne, ale taki element też się pojawił wtedy, kiedy się tamtej wypowiedzi z tygodnika Niedziela odwoływałem. Jednocześnie myślę, że tak bardzo szczególnie Pan Bóg nas, mężczyzn, potrzebuje, jako tych, którzy ten ideał męskości w taki sposób będą realizować. Poprzez przyglądanie się świętemu Józefowi, poprzez przyglądanie się Jezusowi, bardzo nas Pan Bóg potrzebuje właśnie dzisiaj, w tych czasach, w tych czasach. Ja to bardzo mocno podkreślam, na koniec chcę to podkreślić, ponieważ również kochany, nasz umiłowany papież Benedykt XVI także w swojej genialnej mądrości, bystrości umysłu zwraca wyraźnie uwagę na inność tych czasów, mówiąc wyraźnie o tych czasach, że to jest czas szczególny. Nie musimy tego w tej chwili głębiej drążyć, interpretować, tylko musimy się otworzyć na to stwierdzenie, że to tak jest. A ja do tego właśnie dodaję to, co powiedziałem, że właśnie w tych czasach Pan Bóg bardzo potrzebuje nas, mężczyzn, ale właśnie takich mężczyzn, którzy będą tak całkowicie gotowi Jemu zawierzyć, całkowicie Jemu zawierzyć i swoje życie na Nim oprzeć i stać się właśnie tymi, przez których się będzie misja zbawienia, orędzie zbawienia dzisiaj realizowało.
Dziękuję bardzo. Temat dzisiejszy: prawdziwa męskość fundamentem małżeństwa, ojcostwa i kapłaństwa. Wiem, że pan głosi również rekolekcje dla kapłanów. O kapłaństwie ani słówka nie było. Może chociaż minutkę. Dlaczego również ta prawdziwa męskość ma być fundamentem również kapłaństwa?
Ale to wszystko, co tutaj powiedzieliśmy, bo ja powiedziałem, owszem, w oparciu o adhortację Redemptoris Custos, że Jan Paweł II zwraca uwagę, że zarówno męskość świętego Józefa, jak i ojcostwo świętego Józefa wobec Jezusa realizowało się przez małżeństwo, ale te elementy ideału męskości w oparciu o postawę Józefa i w oparciu o postawę Jezusa w całości również mają zastosowanie do życia kapłańskiego. I dlatego tak zachęcając do tych lektur, które tutaj wymieniałem, szczególnie chciałbym zachęcić kapłanów do zapoznania się z tą lekturą Larego Richardsa, Być mężczyzną, strategia duchowego rozwoju. Bo on jest kapłanem katolickim i on również zajmuje się głoszeniem ideału męskości w takim szerokim wymiarze, o jakim my tutaj też próbujemy zahaczać, również zwracając uwagę na to, że ten ideał męskości jest, stoi u podstaw, u fundamentu również kapłaństwa. Czyli kapłan też powinien się starać być prawdziwym mężczyzną, w tym znaczeniu, że będzie w swoim życiu w pełni wypełniał wolę Bożą, wymadlając ją i światło do jej rozpoznawania na kolanach. Tutaj chciałbym tak delikatnie przypomnieć sugestię, podpowiedź błogosławionego Jana Pawła II, który przestrzegał w tekście, w liście na nowe tysiąclecie, nowo milenio ineunte przestrzegał właśnie kapłanów przed aktywizmem, przed nadmiernym aktywizmem, że kapłaństwo i przewodnictwo duchowe wobec oddanych pod opiekę na pewno nie realizuje się przez aktywizm. Na pewno nie przez to, żeby być bardzo sprawnym menadżersko w zakresie remontowania i budowania i rozbudowywania świątyń i plebanii i zaplecza katechetycznego. Na pewno nie w tym. Kapłaństwo realizuje się przede wszystkim właśnie poprzez ten wymiar przewodnictwa duchowego i też ojcostwa duchowego. Ale u podstaw takiego widzenia kapłaństwa również jest rozumienie istoty męskości. Że mężczyzna to jest ten, który wypełnia w swoim życiu wolę Boga z gotowością do ponoszenia ofiar w konfrontacji ze złem. Oczywiście w naturze mężczyzny jest walka i kapłan też powinien taki wymiar męskości pokazywać. Gotowość do walki z narażeniem uszczerbku zdrowia i życia również, ale walki właśnie w tym znaczeniu, walki w obronie przed najgorszymi niebezpieczeństwami, jakimi są niebezpieczeństwa duchowe.
Dziękuję bardzo za to dopowiedzenie. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie do kontaktu telefonicznego z nami. Telefony do studia dla słuchaczy z Polski Północnej 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 655 23 56, kierunkowy do Torunia 56, w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200, i dwa telefony dla zagranicy 655 23 33 i 655 23 66, kierunkowe 48 56. drodzy Państwo, kochani rodzice, dzisiaj temat prawdziwa męskość, fundamentem małżeństwa, ojcostwa i kapłaństwa. Naszym gościem jest doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz. Słuchamy Radio Maryja.
Jezu, ja mam 64 lata.
Pana imię i skąd telefon?
Janek z Koszalina.
Witamy i słuchamy.
Ja cię słucham. Radio wyłączyłem.
Nie rozumiem, o co panu chodzi. Pytanie jakieś.
A czy może poza anteną?
Poza anteną. Nie ma takiego zwyczaju. To jest po prostu zawsze na antenie rozmawiamy. Poza anteną to rozmawiamy z kierownikiem duchowym na spowiedzi. Także przepraszam bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Anna z Grynik.
Witamy panią.
Witamy panią.
Witam serdecznie profesora Jelca prowadzącego. Mam wiele pytań. Jestem w tej chwili w sytuacji, jestem żoną. Mamy dziecko, 8-letniego chłopca. Małżeństwo nam się różnie układało. Nie chciałabym mówić o szczegółach, ale ostatecznie mąż podjął decyzję o wyprowadzeniu się z domu. I stanęłam przed faktem powiedzenia synowi prawdy, to znaczy powiedzenia mu tego, co się stało, że taty nie ma, że tata wyprowadzi się z domu. I mam takie pytanie w świetle tego męstwa i męskości. Przepraszam, być może mówię nieskładnie, ale też jest mi ciężko mówić o tych rzeczach, ponieważ ja w tym cały czas tkwię i trudno ich mi zebrać myśli. Mhm. Szanując wolę człowieka, prawda? Bo człowiek ma wolną wolę.
Tak.
Czy męstwem jest opuszczenie rodziny? A może inaczej? Czy jest to jakiś czyn heroizmu ze strony męża? Przyznanie się do tego, że nie udało się, nie ma czego już sklejać, nie ma miłości i opuszczenie rodziny w imię spokoju tak zwanego. Czy, gdzie jest tu męstwo? Czy, gdzie szukać tego męstwa? Czy może jest to dowód na brak dojrzałości?
No właśnie. To jest pani wątpliwość, tak?
Tak, na świetle tej audycji, na chwilę obecną, tak.
Dobrze.
Dziękuję w takim razie.
Dziękujemy pani Anno, z Panem Bogiem.
Dziękujemy pani Aniu za odwagę w przedstawieniu, choć tak skrótowo właśnie tego problemu. Choć ma pani świadomość i my też, że sytuacja jest bardzo trudna i złożona, ponieważ no, my nie znamy tych uwarunkowań, które spowodowały, że mąż się wyprowadził. I to są uwarunkowania złożone, na które się składa zarówno jego postawa, jak i pani postawa, czyli zaniedbania, do których wy oboje dopuściliście, bez wątpienia. Nie, oczywiście proporcja może być tylko różna, natomiast na pewno nie jest to dobre rozwiązanie, choć jeśli potraktować to jako rozwiązanie tymczasowe, czyli mąż sobie dał czas na to, żeby spojrzeć na wasze problemy z pewnej perspektywy, też tej perspektywy jakby płaszczyznowej, czyli z innego miejsca zamieszkania, to może być z tego dobro, tylko nie wiemy, czy on rzeczywiście ma taką intencję. Natomiast jeśli on się wyprowadził z takim przekonaniem, że on już nie widzi możliwości budowania waszego związku, to niezależnie od okoliczności...
Albo chce budować z kim innym.
Albo niezależnie od okoliczności tych, które to spowodowały, to jest to wybór zły, wybór niedobry, niebezpieczny zarówno dla was, jako dla małżeństwa, jak i dla dziecka. Choć rzeczywiście no, nie wolno nam osądzać osoby, mówimy o postawie. Pani Aniu, i dlatego proponowałbym zdecydowanie, ze względu na wasze dobro jako małżonków i na dobro syna, podjąć działania w kierunku odbudowania tego związku. I proszę zaufać temu stwierdzeniu, które w tej chwili powiem, że nie ma takiej sytuacji, w której trzeba było powiedzieć, że małżeństwo jest przegrane, że nie ma wyjścia, bo nawet jeśli te ludzkie uwarunkowania wskazują na to, że że już nie ma odwrotu, że już nie ma ratunku, to są ludzkie uwarunkowania, a małżeństwo sakramentalne nie jest tylko ludzkim związkiem. Jest w nim obecny Jezus przez łaskę sakramentu małżeństwa i to, co się wydaje niemożliwe po ludzku, może stać się możliwe właśnie poprzez działanie Bożej łaski, przy czym trzeba mieć taką w tej chwili intencję, czyli padać na kolana i błagać Pana Boga, żeby nawet poprzez cud zainterweniował, spróbował pomóc rozpocząć proces odbudowywania. Nie musi Pani też być w tym samotna, akurat to jest pierwszy telefon, nie wiem w jakim kierunku pójdzie nasza rozmowa, ale już teraz wykorzystujemy okazję. Zachęcam do panią, żeby się zapoznać ze wspólnotą Sychar, ze stroną Sychar.
Tak, dwa tygodnie temu, 22 maja była audycja, można odsłuchać w internecie. Strona www.sychar.org.
Tak, tak. I właśnie też tam spróbować znaleźć jakiegoś wsparcia, choć proszę otworzyć się przede wszystkim właśnie na to, co jest waszym udziałem, czyli łaska waszego małżeństwa, sakramentu waszego, czyli pani jako żona, przy czym spełniając taki podstawowy warunek, starając się być w stanie łaski uświęcającej, padając na kolana, błagać Jezusa o to, żeby spróbował zmienić myślenie męża i żeby Jezus rozpoczął, pokazując wam, jak to robić, proces odbudowywania tego. Nie podupadać, Pani Aniu, nie podupadać, próbować robić wszystko, co jest możliwe, żeby doprowadzić do tego, aby mąż wrócił.
Odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Maria z Krakowa. Ja chciałam tylko powiedzieć taką rzecz, bo we wcześniejszym członie audycji zostały wymienione trzy postaci. Kardynała Wyszyńskiego, Jana Pawła II
i księdza Jerzego. Tak,
tak, a ja słyszałam jeszcze o tak zwanym czwartym filarze, mianowicie o Franciszku Blachnickim, że to są cztery filary współczesnego Kościoła.
Aha.
I tak sobie pomyślałam, że po prostu zrobię uwagę na ten temat, bo bardzo mi to jakoś się spodobało. Wydało mi się to takie bardzo, te cztery filary właściwym. Mhm. A audycja jest bardzo ciekawa. Jeśli będziemy umieli skorzystać z niej, to myślę, że chwała Panu za te wszystkie mądre i piękne słowa.
Dziękujemy Pani Mario. Dziękujemy. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy Pani Mario i my tutaj z Panem Leszkiem się cieszymy, ponieważ jesteśmy przedstawicielami tego ruchu domowego Kościoła. Zarówno Państwo, Ela i Leszek, jak i my z Jolą również już od wielu lat. I nam postać sługi Bożego księdza Franciszka jest bardzo bliska. Pani tutaj to doprecyzowała, że to są takie dla Polaków wyraźne cztery filary dla naszego Kościoła. Ja natomiast wtedy mówiłem, wymieniając te trzy postacie, że one dla mnie, ja to powiedziałem rzeczywiście subiektywnie, że te trzy postacie jako osoby nam współczesne, bo ja mam 53 lata, więc miałem okazję żyć w tych czasach, kiedy mieliśmy ich jako żywych. One dla mnie, jako dla mnie, są takimi bardzo wyraźnymi wzorcami prawdziwej męskości. To jest to doprecyzowanie. Dziękuję Pani Marii.
Dziękuję. I odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, ja do audycji.
I prosimy. Prosimy bardzo, kto mówi, skąd?
Roman Szczytkowski z Wrocławia.
Słuchamy Pana, witamy i słuchamy.
Witam serdecznie. Chciałem podziękować przede wszystkim za bardzo serdeczną i fajnie przedstawioną audycję. A propos męskości i spraw związanych z męskością. Tutaj jakby chciałem tylko dopowiedzieć i potwierdzić to, co mówca nasz jakby wskazuje. Jak najbardziej trzeba się właśnie trzymać Jezusa Chrystusa, który tak po ludzku wszystkie nasze ścieżki właściwie prostuje w sposób taki, uważam, że w sposób taki, na który byśmy chyba sami nie wpadli. Ja powiem tak, ponieważ tą audycją jestem tak bardzo zachwycony, ciężko mi jakby szybciutko znaleźć pewne przykłady jakby mojego życia, ale postaram się szybciutko naświetlić też sprawę. Ja powiem, miałem w życiu różne jakby ciężkie sprawy po ludzku, takie nie do końca do rozwikłania, ale w momencie, jak oddałem życie Jezusowi, poprosiłem Go o takie przewodnictwo w tym wszystkim, to powiem szczerze, że poukładał mi tak moje życie, że mój pracoholizm, który wynikał z lęku gdzieś, obawy o rodzinę, nieustannie pracowałem i starałem się rodzinę zabezpieczyć w środki finansowe, no, można powiedzieć, poszedł jakby na drugi plan, no, w sensie takich priorytetów, a właśnie Jezus i dbanie o Królestwo Boże stało się takim jakby pierwotnym takim zabieganiem każdego dnia o to, żeby synom moim przekazać wiarę, żeby wspólnie z moją żoną wskazywać dzieciom drogę do Chrystusa. I poprzez to się tak wszystko poukładało, że na przykład kiedyś, żeby na przykład zarobić jakąś kwotę pieniędzy, tak, musiałem poświęcać od 8 do 10, a nawet 12 godzin w pracy. Później po odwróceniu tych jakby priorytetów i poproszeniu Jezusa Chrystusa o to, żeby wskazał mi drogę. No dzisiaj można powiedzieć, że bez mojego jakiegoś udziału większego to się tak jakoś stało. Nie chcę tutaj w szczegóły wchodzić, bo to strasznie by trzeba było dużo opowiadać, ale poprzez takie prowadzenie właśnie Jezusa, pokazywanie mi, uwalnianie mnie od tego pracoholizmu takiego, który był gdzieś tam narzucony lękiem. Ja dzisiaj pracuję, można powiedzieć, 2 razy w tygodniu po kilka godzin i mam te same pieniądze, które musiałem kiedyś ciężko wypracować własnymi siłami, takimi ludzkimi.
No.
To jest jakby jeden z przykładów. Drugi z przykładów to jest taki, że wskazując jakby synom drogę do Jezusa i opierając się o Jezusa Chrystusa i szukając przez Niego rozwiązań wszystkich naszych spraw codziennych, staliśmy się taką prawdziwie mocną rodziną i taką prawdziwie radosną i szczęśliwą, tak? Podążając za Nim właśnie, zrezygnowaliśmy z wielu rzeczy. Przed wieloma rzeczami zostaliśmy bardzo mocno ostrzeżeni właśnie o tych zagrożeniach, o których Pan wspominał, duchowych, których jest bardzo, ale to bardzo dużo rzeczywiście. No jesteśmy w porę jakby ostrzegani, tak? I nie dajemy się jakby wciągać w różnego rodzaju tendencje, źródła tego zła, które wynika. No i tych przykładów mógłbym podawać jeszcze kilka, ale myślę, że no może na tych dwóch przykładach bym poprzestał. Bardzo serdecznie dziękuję za wskazania, za te wszystkie wskazówki, które Pan tutaj jakby przekazywał i gorąco bardzo dziękuję i wszystkich mężczyzn potwierdzam i zachęcam do tego, żeby własne życie starać się podać na Jezusie, Chrystusie. Wtedy jest jakby odwrotność tego wszystkiego, czego my się tak naprawdę obawiamy, tak? Dzisiaj jest taka tendencja wielu takich czynników, które nas z męskości wybijają, tak? Natomiast Jezus jakby stawia wszystko na te tory, którymi właściwie powinniśmy podążać. I tak naprawdę ja od niedawna, można powiedzieć, zaczynam doświadczać takiej męskości, ale Bożej męskości, o której Pan zresztą mówił bardzo ładnie w szczegółach, a której ja się tak naprawdę od niedawna uczę i jej doświadczam przede wszystkim. Także Bogu niech będą dzięki i dziękuję serdecznie Wam. Niech Was Pan Bóg błogosławi. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Dzięki za świadectwo, Panie Romanie. Dzięki za świadectwo.
Chwila muzyki i kilka ogłoszeń. Państwo. Zaczniemy od rekolekcji spotkania małżeńskie, które w dniach 15-17 czerwca odbędą się w Łodzi. Zgłoszenia przyjmują Państwo Marcinkiewiczowie. Telefon 42 681 32 25. Powtarzam, 42 681 32 25. Łódź, 15-17 czerwca. I kolejne, już właściwie ostatnie przed wakacjami, spotkanie małżeńskie w Gdyni i w Lublinie w dniach od 22 do 24 czerwca. W Gdyni zgłoszenia przyjmują Państwa długońscy. Telefon 58 719 5404. Powtarzam, 58 719 5404. W Lublinie Państwo Monika i Sławek Piątkowie. 782 122 646. Powtarzam, 782 122 646. Więcej na stronie internetowej www.spotkaniamalzenskie.pl. W dniach od 21 do 24 czerwca w domu rekolekcyjnym Ojców Redemptorystów w Lubaszowej odbędą się rekolekcje dla małżeństw, które poprowadzi nasz dzisiejszy prelegent, pan doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz. Zgłoszenia poprzez stronę internetową www.cadr.redemptor.pl Celina Adam Dominik Roman www.cadrredemptor.pl lub telefoniczne 798 045 456. Powtarzam, 798 045 456. Lubaszowa, 21-24 czerwca. Zapraszamy na kolejną audycję dla małżonków i rodziców. Za tydzień, 12 czerwca, będzie mowa o dobrej teściowej. Prelegentami będą ksiądz Wiesław Błaszczak oraz państwo Agnieszka i Jakub Kołodziejowie, redaktorzy kwartalnika Zbliżenia, bardzo ciekawego kwartalnika. I za dwa tygodnie, 19 czerwca, od oceanu do oceanu, z Matką Bożą w obronie życia. Państwo Ewa i Lech Kowalewscy z Human Life International. 26 czerwca, płodność. Docenić czy blokować? Doktor nauk medycznych Antoni Marcinek, ginekolog położnik oraz pan Jakub Bałtroszewicz, redaktor dwumiesięcznika Imago. I jeszcze jedna informacja o kolejnych rekolekcjach, mianowicie Akademia Miłości i Płciowości Fundacji Czyste Serca zaprasza małżonków na weekendową randkę małżeńską, tak to nazwali. Ciekawy podtytuł, od tańca do różańca. To się odbędzie w Gnieźnie w dniach od 23 do 24 czerwca. Rekolekcje są prowadzone przez kapłana i przez Wiesława Gajewskiego, męża i ojca, specjalista nauk o rodzinie, wykładowcy akademickiego, autora programów profilaktycznych opartych na szóstym przykazaniu. I zgłoszenia przez stronę internetową www.czysteserca.org.pl. Powtarzam, www.czysteserca.org.pl lub telefonicznie 691 821 625. Powtarzam, 691 821 625. Chodzi o Gniezno od 23 do 24 czerwca, weekendowa randka małżeńska. I to chyba tyle z ogłoszeń na dzisiaj i proszę Państwa, odbieramy kolejne telefony. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Beata Kleischmidt, Beata i Paweł Kleischmidt ze Złotowa. No jesteśmy pod wrażeniem dzisiejszej audycji, tym bardziej, że no właśnie mój mąż pierwszy otrzymał łaskę nawrócenia i od kiedy Jezus Chrystus został jego przewodnikiem i wzorem, no i nasza miłość małżeńska jakby pofrunęła do nieba i ta męskość jest dla mnie jako małżonki bardzo widoczna, że jest, szanuje mnie, szanuje nasze dziecko. To on namówił nas do praktyk religijnych, do wspólnej modlitwy, za co jestem mu wdzięczna i za co dziękuję Panu Bogu, że to przez mojego współmałżonka właśnie przybliżył mi tą miłość do siebie i że moją małżonkowi dał tą łaskę nawrócenia. Chciałabym też wrócić tu do wcześniejszych informacji odnośnie weekendu tego małżeńskiego, randki do tańca i do różańca weekendu, który prowadzi Wiesław Gajewski, bo mieliśmy być okazję akurat od 25 do 27 maja w Górce Klasztornej. Przeżyliśmy ten niezwykły weekend i tam właśnie jest powrót do źródeł tej miłości oblubieńczej, do tego, że sakrament małżeństwa jest też... No, jest czymś przepięknym i że poznajemy się w tej miłości Chrystusowej przez całe życie. Poznaliśmy też swoją głębię, swoje sfery zmysłową, uczuciową i osobową i jak wielką miłość daje nam małżonkom właśnie Jezus Chrystus, kiedy jest naszym Panem i Przewodnikiem naszego życia i kiedy my oddaliśmy swoje małżeństwo. No poznaliśmy też, czym jest właśnie różnica między kobietą a mężczyzną i dzisiaj ten temat o prawdziwej męskości no i był dopełnieniem tego weekendu, także chwała Panu za ten temat. Jesteśmy bardzo wdzięczni Panu Guzewiczowi, że jeszcze bardziej umocnił nas, ustabilizował w tym, że Jezus Chrystus prowadzi do prawdziwej męskości, a zarazem jak mamy prawdziwego mężczyznę jako ja, kobieta przy swoim boku, to też jest, staje się też prawdziwą kobietą, spełnioną, zrealizowaną właśnie w tej miłości małżeńskiej i miłości Bożej. Chwała Panu.
Jeszcze, chwała Panu. Jeszcze pytanko, ponieważ to rekolekcje trudno było do końca wytrzymać, nudno było, czy...
Nie, ale wręcz aż za mało tego wszystkiego, aż jeszcze się
dobrze,
chciało
lepiej,
być.
Nie dosyć.
Były przepięknie prowadzone konferencje i był czas na napisanie listu i była randka w ciemno i było wesele.
Wow.
I była adoracja Najświętszego Sakramentu, oddanie siebie jeszcze raz jako małżeństwa Panu Bogu, odnowienie przyrzeczeń ślubnych. Także no przepiękne, przecudne rekolekcje. Polecamy z czystym sercem i naprawdę gdybyśmy mogli to byśmy jeszcze raz tylko pojechali właśnie na ten termin. No ale niestety praca, obowiązki. Także zachęcam wszystkie małżeństwa, bo można siebie odkryć na nowo. Można powrócić do źródła, gdzie poznaliśmy się. No przepięknie prowadzone. To są rekolekcje, konferencje multimedialne dla kogoś, kto jest wzrokowcem, a i dla tego, kto lubi słuchać, więc no, z całego serca naprawdę jesteśmy zachwyceni tymi rekolekcjami.
Dobrze, dziękuję bardzo za to świadectwo. Przypominam, 23-24 czerwca, Gniezno, strona internetowa www.czystesercam.org.pl. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy za świadectwo.
Z Panem Bogiem. I odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Janek z Białegostoku.
Witamy Pana.
Witamy Panie Janku.
Ja również witam. I chciałbym, żeby nasz prelegent zaznaczył troszeczkę też o zagrożeniach tej męskości,
aha,
która objawia się między innymi tym, że mężczyźni, a zwłaszcza młodzi chłopcy, mhm, szukają siły swojej męskości właśnie w kobiecie.
Mhm.
To się ładnie wpisuje w to, co tutaj moi przedmówcy też zaznaczali, chociażby ostatni telefon pani, która mówi, że jak mężczyzna właśnie się nawrócił i szukał swojej siły w Chrystusie, to wtedy ona też się stała w pełni kobietą.
Mhm.
I inaczej to przeżywa teraz, to nawet bycie żoną czy matką. I
tak,
tego właściwie, no, między innymi jestem po lekturze tej książki, o której tutaj Państwo wspomnieli.
To być mężczyzną, która, tak?
Nie, dzikie serce.
Dzikie serce,
tak, tak.
No, otworzyły mi oczy i wszystkim mężczyznom polecam tu właśnie lekturę. bo inaczej, w innym świetle spojrzałem też na siebie. Bo wiele pytań różnych takich, no, przeciągania liny w małżeństwie jest i znalezienie właściwej decyzji, odpowiedzi jest trudne, jeżeli człowiek nie pozna siebie. Nie będzie wiedział, gdzie szukać właśnie tej swojej siły. I to, co właśnie Państwo zaznaczyli, że głównie chodzi o nawrócenie i szukanie siły męskości dla mężczyzny, to jest właśnie Chrystus. I to jest właśnie najważniejsze, chyba tyle bym chciał to zaznaczyć, żeby powiedzieć też o tych zagrożeniach, zwłaszcza dla młodych chłopców, gdzie chodzi, oni szukają w seksie, w kobiecie tej swojej męskości, a to nie jest ta droga. To jest taka złudna droga, która później prowadzi, no, do dużych problemów, które są w narzeczeństwie. Ta czystość przedmałżeńska jest bardzo ważna, a człowiek o tym się dopiero dowiaduje w małżeństwie, że właśnie tą siłą na pewno nie jest kobieta dla mężczyzny, tylko odwrotnie to ma być, że mężczyzna ma być siłą dla kobiety.
Mhm. Dziękujemy, pani Janku, za telefon z Panem Bogiem. Wydaje się, że tu jeszcze należałoby odróżnić właśnie poszukiwanie siły od wzajemnego wsparcia, którego sobie małżonkowie udzielają, co jest rzeczą całkiem naturalną. Mąż żonie, żona mężowi. Współdziałanie, wspólna droga do Boga, ale co innego szukanie źródła siły i oparcia. Tak, że tu jest to różnica.
W kontekście rozumiem chyba wątpliwość i to stwierdzenie, które wypowiedział pan Janek, dlatego że pamiętam też to z lektury właśnie książki, którą pan przywołuje, Dzikie Serce, że współcześnie wielu mężczyzn, szczególnie młodych mężczyzn, szuka potwierdzenia swojej męskości w kobiecie w znaczeniu w seksie. Nie? Myślą, że prawdziwa męskość ma się przede wszystkim wyrazić w
aktywności
seksie,
seksualnej.
W aktywności, dobrze, że pan to jeszcze tak doprecyzował, panie Leszku, w aktywności seksualnej. Co oczywiście jest zgubne, co jest tragiczne, co jest ślepym zaułkiem, a co z drugiej strony rzeczywiście jest w jakimś stopniu lansowane przez obecną kulturę i to tak wrogom zarówno pięknu małżeństwa kulturę, jak i wrogom pięknu przeżywania męskości, przeżywania kobiecości. No, trzeba z ubolewaniem powiedzieć, że ci młodzi chłopcy, ci młodzi mężczyźni jakoś nie chcą dostrzec, że są bardzo sztucznie programowani na seks, programowani na takie myślenie, ale bezrefleksyjnie, nie? Czyli im się być może wydaje i im się też to wmawia, że oni robią to w akcie jakiejś tam swojej woli, swojego wyboru, ale nie zdają sobie sprawy z tego, że absolutnie nie ma tam żadnej woli, tylko wykonują w pewnym sensie działania, które są im narzucane. Na różny sposób się ten proces dostrzega i ja też tak bardzo króciutko w części programu telewizyjnego zwróciłem uwagę na to, że w obecnej kulturze nastąpiło też coś takiego jak seksualizacja ciała męskiego, czyli też już nie tylko poprzez pokazywanie atrakcyjnego ciała kobiecego następuje programowanie na seks, ale również poprzez taki sposób pokazywania ciała męskiego, żeby nie było wątpliwości co do tego, że męskość przede wszystkim właśnie się w tym wyraża, na ile jesteś atrakcyjny w sferze seksualnej, co jest strasznie zakłamaną rzeczywistością i próbą spojrzenia na męskość, ale proszę zwrócić uwagę, że to się na różne sposoby dokonuje, nawet właśnie poprzez modę męską, która stała się w tej chwili bardzo obszerną płaszczyzną biznesową i w tej modzie męskiej dominuje przede wszystkim właśnie taki styl ukazywania walorów cielesnych i pobudzania pożądliwości u kobiet wobec mężczyzn. Strasznie, strasznie zgubna droga dla mężczyzn. I dziękuję, że pan zwrócił uwagę też, pani Janku, na to, że jeśli młody chłopak chce się zmierzyć z prawdą o sobie i budować prawdziwą męskość, to jedyną drogą jest czystość przedmałżeńska. Jedyną drogą. Oczywiście jest ona nie do zrealizowania bez odniesienia do łaski Bożej, bez odniesienia do wiary, bez odniesienia do Jezusa, co też trzeba uczciwie powiedzieć, że jest to droga bardzo trudna, w której sukces będzie możliwy tylko dzięki Jezusowi, bez wątpienia.
Ale wielu ją realizuje.
Ależ oczywiście.
Z radością tak. I podczas tych trudów, powiedzmy, jeszcze przed ślubem i jeszcze większą radością po ślubie.
Tak, ze sobą.
W małżeństwie przez szereg lat i ze swoimi dziećmi, które mają odpowiedni wzorzec.
Tak. I tutaj tak zostało to już powiedziane wstępnie, kiedy tak szerzej patrzyliśmy na cechy prawdziwej męskości, że prawdziwa męskość to jest też wierność Bogu, która realizuje się przez wierność Bożym przykazaniom, tak.
Odbieramy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja. Proszę wyłączyć radio, słuchamy. Słuchamy Radio Maryja.
Proszę czekać.
Słuchamy Radio Maryja. Halo? Słuchamy. Cisza, nikogo nie słyszę. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Janusz z Łodzi. Ja chciałem podziękować panu doktorowi za jedną rzecz, że mamy wierzyć tylko w słowo i przykład Chrystusa. To jest taki fundament dyskusji. Potem były te sztandarowe postacie, jeżeli chodzi o mężczyzn w naszej kulturze chrześcijańskiej, która wyznaje zasadę, że trzeba kochać rodzinę, są więcej niż siebie, ojczyznę więcej niż rodzinę i ludzkość więcej niż ojczyznę. Tutaj te przykłady kapłanów są wspaniałe, a szczególnie wyjmował mi dzisiaj ojciec Tadeusz Rydzyk z Brukseli, prawdziwy mężczyzna. I ja chciałem tylko się odnieść, bo tam było o świętym Józefie. Trzeba kochać rodzinę swą więcej niż siebie. I właśnie, bo nasze więzi międzymałżeńskie oparte są na patologii, to się nazywa się seksem. A przecież są jeszcze inne, ważniejsze rzeczy, o których my całkowicie zapominamy. To jest przyjaźń, to jest budowanie wspólnej przyszłości, to jest wierność, zaufanie wzajemne i to mamy w świętej rodzinie. Dlatego, tylko nie wiem, dlaczego w ikonografii świętego Józefa pokazali jako takiego starszego człowieka, ale Pan Jezus nam mówi, że no, my jako starzy ludzie to możemy już sobie oddawać tą czystość i wszystko. To trzeba w młodym wieku to robić, bo to jest ważne, żeby Jezus oczekuje od nas tego, jak jesteśmy młodzi po prostu, bo później to my nieraz to już no, mówimy sobie tak, ale to właściwie jest tutaj myślę, że Pan doktor to kieruje to przede wszystkim do młodych ludzi, żeby oni po prostu byli szczęśliwi przez całe życie. A no cóż, mężczyzna musi się zmagać z losem. I powiedziałem, no nieraz trzeba wyjść, trzeba zaprotestować dzisiaj, tak jak to robią wspaniali mężczyźni również, którzy pojechali, mieli czas, pojechali do Brukseli. Bo męskość to nie tylko w rodzinie się objawia, ale również i w innych sprawach publicznych i tak dalej.
W odpowiedzialności za społeczeństwo, za naród.
I Bóg zapowiedział, wiecie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Boże.
Dziękujemy, Panie Noszu. Ja też potwierdzam to, że moim pragnieniem jest, aby świętego Józefa zacząć przedstawiać jako mężczyznę młodego.
Dlatego, że tu są największe problemy. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam taki problem.
Kogo witamy?
A przepraszam. Artur ze Szczecina. Ja mam taki problem, to znaczy problem. No, zastanawiam się nad taką rzeczą, ponieważ jestem dość młodym człowiekiem, który za niedługo stanie przed ołtarzem i razem z żoną i powie Bogu tak, że chce być z tą kobietą i wtedy dopiero zdecydujemy się na pożycie małżeńskie. I chciałem się zapytać tak szczerze, patrząc na dzisiejsze czasy, gdy będę miał dopiero za rok, czy może za dwa potomka lub córkę. Jak takie dzieci wychować, które za kilkanaście lat później je uczyć, żeby żyły tak w czystości? Że w dzisiejszych czasach tak po prostu jest to wszystko, nie wiem, no zmarginalizowane, że nie ma jakiegoś szacunku dla ciała, dla duszy. Wszystko moim zdaniem to jest takie... Po prostu szatan tak to musiał rozpętać, że nie liczy się po prostu czystość, tylko rozpusta i tak dalej. Nie wiem, czy to jest zrozumiałe.
To zrozumiałe, tak, tak.
I dlatego tak się zastanawiam, bo ja czasem też nie mogę zasnąć w nocy i tak się zastanawiam, żeby być dobrym mężem, dobrym ojcem. Jak tutaj to później sobie wszystko poukładać?
Pierwsza rzecz, odsyłam pana do audycji z 15 maja, można w internecie ściągnąć. Taki cykl rozpoczęliśmy, walcz o czystość swoich dzieci i państwo ogrodowczykowie, stosunkowo młodzi małżonkowie, ale już mają dzieci, właśnie mówili o przekazywaniu prawdy o miłości przedszkolakom i kolejna audycja będzie 25 września. Też z tego cyklu walcz o czystość swoich dzieci będzie chodziło o starsze dzieci. Także ten temat podejmujemy cały czas na antenie. I pan doktor, proszę.
Panie Arturze, no bardzo, bardzo szczerze gratuluję tego, że państwo przystąpicie do udzielenia sobie sakramentu właśnie takiej przepięknej predyspozycji czystości, ale też gratuluję tego, iż już w tym momencie pan wykazuje taką odpowiedzialność za przyszłość swoich dzieci w tym wymiarze ich czystości. Rozumiem te obawy, ale też z drugiej strony uspokajam, bo jeśli będzie pan jako mąż, jako ojciec realizował, starał się realizować ten ideał życia małżeńskiego, przede wszystkim poprzez postawienie w waszym małżeńskim życiu Jezusa na pierwszym miejscu i odnoszenie całego swojego życia poprzez takie działania podstawowe typu modlitwa małżeńska i wspólny udział Eucharystii i zawierzanie każdej sfery życia małżeńskiego i rodzinnego Jezusowi, to automatycznie będzie przenikało na wasze dzieci. Będziecie zarażali dzieci tym, co jest w trwaniu, w czystości najważniejsze, czyli odniesieniem do Jezusa. Bo nawet jeśli będziecie mówili, a trzeba to werbalnie też, jako ojciec musi pan to mówić w pewnym momencie swoim dzieciom, jak ważną jest właśnie ta wartość czystości. Będzie pan to mówił, ale też potwierdzał poprzez wierność żonie i poprzez czystość małżeńską. To oprócz tego, że będzie pan to mówił, to jednocześnie musi pan też uczciwie na pewnym etapie im mówić, że będzie to bardzo trudne do zrealizowania, i że bez Jezusa nie uda im się zrealizować to wytrwanie w czystości, ale kiedy pan im to powie na pewnym etapie ich życia, to one już też będą tym nasiąknięte, tym ideałem, że postawienie Jezusa na pierwszym miejscu, bo one to widziały i w waszym życiu małżeńskim, potem jakby w swoim życiu już w waszej rodzinie, że to wtedy tylko będzie jakby już tylko takie scalanie fragmentów, kawałków, które będą. Natomiast jeszcze jako ojciec, ale też jako oboje, ale pan też jako ojciec niech podejmie to działanie no na kolanach, czyli modlitwa. Jeśli zwracamy uwagę, w audycji o ojcostwie o tym mówiliśmy, na takie wzorce ojcostwa, które mi osobiście imponują, jak Tobiasz ojciec, jak Hiob właśnie jako ojciec, to ja w tych postawach przede wszystkim to wskazuję, że oni jako ojcowie swoją odpowiedzialność ojcowską realizowali przede wszystkim poprzez modlitwę za swoje dzieci. To taką szeroko rozumianą modlitwę, każde praktyki modlitewne, ale przede wszystkim też udział w Eucharystii, w intencji dzieci i daj Boże, nie raz w tygodniu, nie raz w tygodniu, tylko częściej. I jeśli będzie pan taką postawę realizował, czyli mówienie, pokazywanie, że Jezus, a jednocześnie obmadlanie, to ze spokojem, naprawdę panie Arturze, ze spokojem do przodu.
Jeśli tylko mogę jeszcze słówko dodać,
tak,
to nie o tyle się boję po prostu o moje wychowanie, co ja się boję zachowania rówieśników.
Tak, tak.
Po prostu to, co jest dzisiaj. Ja jestem młodym człowiekiem. Mm-hmm. Ja nawet jeszcze 30 lat nie skończyłem, więc uważam się za młodego, a już mnie przeraża to, co się dzisiaj dzieje, co można po prostu poczytać w internecie, tak, tak, co młodzi nastolatkowie nawet w moim wieku, to nawet nie było do tak, pomyślenia, tak. Żeby takie... I się czasem po prostu tak. Nie tylko co o moje dzieci, co będzie po prostu za jakiś czas, jeżeli już teraz jest tak, moim zdaniem...
Panie Arturze, przepraszam bardzo, ponieważ jeszcze już kończy nam się audycja, jeszcze telefon czeka, także oddać Panu Bogu. Oddać Panu Bogu i się nie zamartwiać, bo trzeba żyć
tylko nie było gorzej, prawda? Po prostu.
Jeżeli dzieci będą miały wzorzec dobry i będą razem z Państwem szły do Boga, to zawsze do tego momentu, nawet jak będą przeżywały trudności, mają do czego wrócić.
To dziękuję serdecznie.
Dziękujemy, panie
Arturze. Oddaję telefon i jeszcze raz szczęść Boże.
Szczęść Boże. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Prosimy.
Mówi Bogdan z Mogilan. Ja się chciałem jeszcze odnieść do tego, co mówił pan doktor w sprawie tego, że ojciec reprezentuje niejako w rodzinie samego Boga i po prostu także jest strażnikiem prawa po prostu i zachowań. I po prostu chciałem dowiedzieć się, na ile właśnie reszta członków rodziny jest zobowiązana do posłuszeństwa i przestrzegania po prostu tego, co ojciec w rodzinie reprezentuje, no i na ile po prostu też ojciec jest zobowiązany do po prostu karania w razie tam jakichś przewinień. To dziękuję bardzo, przechodzę na odbiór. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy panie Bogdanie.
Dziękujemy panie Bogdanie, ale nam pan teraz tutaj zamieszał.
Nie, kara. Przede wszystkim miłość, na rękach nosić żonę, pomagać dzieciom wzrastać, doceniać wszelkie dobro. Być może czasami trzeba upomnieć, ale to na dalszym miejscu. Tak, przepraszam, że...
Tak, ale bo pan Leszek dopowiedział i rozszerzamy. Ja rozumiem przede wszystkim, panie Bogdanie, to reprezentowanie Boga i prawa poprzez świadectwo. Czyli nie tyle poprzez system jakiś nakazowo-represyjny, gdzie ojciec tak troszkę despotycznie realizuje te uprawnienia, ale raczej przez swoje świadectwo. Jeśli ja wspomniałem o tym, że bardzo mocne oddziaływanie na błogosławionego Jana Pawła II jako młodego chłopaka miał jego ojciec, to sposób oddziaływania przez ojca Karola na syna Karola dokonywał się przede wszystkim poprzez świadectwo. Jest taki szczegół, biografowie na to zwracają uwagę, że wielokrotnie Karol opowiada, kiedy budząc się w nocy widział swojego ojca trwającego na modlitwie na kolanach. Widział swojego ojca. Czyli w takim przypadku ojciec już nie musi za wiele mówić, jeśli tą postawę reprezentanta Boga i prawa realizuje przez świadectwo. I przede wszystkim bardzo bym prosił ukierunkować swoje odpowiedzialne myślenie o ojcostwie właśnie na tą ścieżkę, tak? Na ścieżkę świadectwa.
Świadectwa nie ma... i miłości aż do oddania życia.
Tak, oczywiście. Gotowość. Natomiast nie mam wątpliwości, że czasami musi być stosowany system kar i nagród, ale kar też jako karcenie, a karcenie nie w znaczeniu wymierzania kar cielesnych, tylko w znaczeniu zwracania uwagi na niedobre zachowania, na odejścia od prawa, na odejścia od Ewangelii. Nie wolno nie reagować i zadaniem ojca jest powiedzenie dla dziecka: to, co robisz, jest złe, a na pewnym etapie też życia dziecka, rozwoju jego świadomości, powiedzieć, dlaczego to jest złe, jakie to niedobre konsekwencje pociąga. I to jest karcenie, napominanie to jest zwracanie uwagi na popełnione zło. To nie jest obojętność, tylko zwracanie uwagi. Natomiast oczywiście w pewnym momencie w celu przede wszystkim wdrożenia do posłuszeństwa być może jest potrzebne zastosowanie kary, ale ostatnią rzeczą, do jakiej ja namawiam, wręcz nawet nie namawiam, jest kara cielesna. Można różne kary stosować, które też mogą być dotkliwe. A co do tego, że one są potrzebne, to wątpliwości mieć nie można, bo system każdego dojrzałego państwa też się opiera również na wymierzaniu kar. Nie wiem, czy ma pan to doświadczenie płacenia mandatów, ale jeśli pan dużo jeździ, to pewnie ma i nie jest to przyjemne, ale niestety musi być stosowany.
I jeszcze wróćmy do Biblii. Początek drzewo poznania dobra i zła, jabłko, prawda, wąż, Ewa, skutki, a Pan Bóg się pyta właśnie: Adamie, gdzie jesteś? Adam powinien zareagować wcześniej i nie tylko upomnieć, że źle zrobiła, ale chwileczkę, nie zbliżaj się do tego drzewa, nawet nie myśl o zrywaniu. Chodzi o ostrzeżenie tak. swojej żony przed jakimś złym wyborem, w porę zareagowanie, nie poprzez jakiś tam nakaz, ale właśnie z miłością. Błądzisz. Czasami właśnie mężczyzna z pewnego dystansu potrafi lepiej rozróżnić sprawy, choć kobieta ma większą intuicję i znów więcej spraw łapie jednocześnie. Tym niemniej właśnie po to on ma prowadzić rodzinę, mąż i ojciec, bo pewne rzeczy są jemu dane już jako łaska od Boga, żeby dostrzegał pewne prawdy, tak?
Tak, tak, bez wątpienia. Mhm.
Drodzy Państwo, właściwie rozmowy niedokończone muszą się skończyć, dlatego że już modlitwa na zakończenie dnia czeka nas. Bardzo dziękujemy wszystkim drogim radiosłuchaczom za współudział, za współtworzenie, może również nowym radiosłuchaczom, którzy może pierwszy raz nas dzisiaj słuchali. Zawsze zapraszamy każdy wtorek 21:40 lub troszkę później, co zdarza się, na audycję dla małżonków i rodziców. Dziękuję naszemu gościowi, panu doktorowi habilitowanemu Mieczysławowi Guzewiczowi za udział, za przedstawienie tego tematu o prawdziwej męskości.
Ja również dziękuję Państwu za wytrwałość, za to, że do tej godziny dotrwaliście i zechcieliście nam towarzyszyć. Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie, za możliwość uczestniczenia w tej audycji. Szczęść Boże.
Dziękuję Jarosławowi za realizację audycji. I drodzy Państwo, zapraszam za tydzień. Będzie temat o dobrej teściowej. Przedstawią go redaktorzy kwartalnika Zbliżenia i razem ze swoim księdzem. A teraz już zbliża się godzina 23:45. Do kolejnego wtorku żegna się z Państwem Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria
zawsze dziewica.